No więc, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i bardzo się cieszę z naszego kolejnego podcastowego spotkania z cyklu Historie Potłuczone. Jak zawsze zapraszam do wysłuchania kolejnej Waszej historii i jak zawsze na początek kilka komentarzy od Was. Pierwszy właśnie o historiach. Magdalena tak napisała. Tak sobie myślę, ile historii jest nieopisanych, których już nie usłyszymy. Ja niestety ostatnio mierzę się z czymś, co mnie przerasta. Muszę przejść przez tą historię, wierzę, że muszę, a opisać jej się nie da. Pozdrawiam tych, którzy są nieopisani. Coś w tym jest, kochani, oczywiście wiele historii pozostanie gdzieś tam zawsze schowanych. Najważniejsze jest jedno, żebyśmy Panu Bogu je opisywali, żebyśmy Panu Bogu je dawali do rąk. Niektóre trzeba opowiedzieć po to, żeby inni mogli ich wysłuchać, wtedy można komuś pomóc. Ale Pan Bóg wszystkich naszych historii, kochani, wysłucha. Marcin. Druga zmiana w pracy, a z telefonu głos ojca Adama w HP. Ojcze, jakby ktoś cię kiedyś zapytał, czy umiesz operować wózkiem widłowym, to śmiało mów, że tak. Po tylu godzinach spędzanych na słuchaniu twoich konferencji na moim wózku, śmiało mogę wydać takie uprawnienia. Pozdrawiam gorąco z Anglii, z Ipswich. Szczęść Boże. Marcin, czyżbyśmy się spotkali na rekolekcjach w Ipswich? Byłem tam całkiem niedawno, mam nadzieję. Chyba jednak taka rekomendacja chyba by nie wystarczyła. Musiałbym tym wózkiem trochę pojeździć, a w ogóle to kiedyś. Bardzo chętnie. Bożenka pisze tak. Tak, zgadza się. My spotkaliśmy kiedyś ojca w Ikei w Łódzkiej i faktycznie dostało nam się, w sensie, że błogosławieństwo z torbą z Ikei w ręku. Bożenka, absolutnie nie pamiętam, bo jakoś nie przypominam sobie, żebym był, znaczy się w ogóle kiedyś byłem, ale bardzo dawno nie byłem w Łódzkiej Ikei, więc to musiało być sporo temu. Ale jeżeli błogosławieństwo było, to super, bardzo się cieszę. Zawsze podchodźcie po błogosławieństwo, po nic innego, po błogosławieństwo. Mariola. Słucham komentarzy na początku i pamięcią wracam do mojego spotkania z ojcem. A, bo to w ostatnim odcinku tam było dużo o tych spotkaniach w galeriach. Szedł ojciec korytarzem. Ludzi sporo, a ojciec zatrzymał się przede mną, położył dłoń na policzku, spojrzał w oczy i powiedział, że będzie dobrze. Ja ledwo trzymałam się na nogach z wrażenia. Dzisiaj siedzę, słucham i pakuję się na pielgrzymkę, bo za niecały tydzień ruszamy. Czyżbyś ruszała, Mariolo, z nami na tą pielgrzymkę, czy też na jakąś inną? To prawda, że ja zazwyczaj, kiedy kogoś błogosławię, to też kładę rękę na policzku. Taki mam jakiś naturalny odruch. Niektórych to dziwi czasem, bo to jest dosyć taki czuły gest. U mnie to nie ma znaczenia, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna. Faceci zawsze się też dziwią, jak ich błogosławię, a potem rękę na policzek. Ale kiedyś się przekonałem, że warto. W sensie, ja tak mam naturalnie, to się po prostu u mnie dzieje. Natomiast kiedyś taka kobieta napisała, może to wam czytałem zresztą, chyba w któryś komentarzach. To było chyba w Rzeszowie, gdzie położyłem właśnie jej po błogosławieństwie rękę na policzku i ona potem napisała: w tą twarz zawsze biła mnie mama, a teraz ktoś wreszcie dotknął tej rany. I dlatego zawsze będę to robił, kochani. Elżbieta. Słucham cię, ojcze Adamie, na budce z truskawkami w Niemczech. Przesłuchałam już prawie wszystkie historie i wiele konferencji. Tak się zafiksowałam na twój głos, że kupiłam bilety na świętego Taurona. Także do zobaczenia w Krakowie. Pozdrawiam, Ela. Co znaczy siedzę na budce z truskawkami? Znaczy rozumiem, że pewnie chyba sprzedajesz, tak, truskawki, ewentualnie, nie wiem, zbierasz? Nie wiem. Na budce z truskawkami. Truskawki w ogóle dobre, więc fajnie. I fajnie, że widzimy się w Tauronie. I wszystkich koni oczywiście zapraszam. 6 października wielkie wielbienie, nienasyceni w Krakowie na Tauron Arena. Bilety ciągle są. Koniecznie dołączcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Kochani, tyle komentarzy na początek tego naszego spotkania. Bardzo za nie dziękuję, jak zawsze. Teraz czołóweczka, a potem będzie nasza dzisiejsza historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Asi, co wartość swoją znalazła. Moi kochani, moi mili, moi ulubieni, zapraszam was już na właściwą część naszego spotkania, czyli na historię. Historia jest w miarę długa, nie jakoś bardzo, ale troszeczkę jednak będzie trwała, więc posłuchajcie, bo ważna, ważny temat, jak już pewnie z tytułu się domyślacie, ważna historia. Szczęść Boże Ojcze Adamie, szczęść Boże Asiu. Długo zastanawiałem się, o czym mogłabym napisać, bardzo chcąc to zrobić, zapomniawszy jednak o tym, że w odpowiednim momencie z góry znak sam przyjdzie. Tak jak ojciec w pierwszym podcaście mówił, Boże, kiedy to było, że jest opowiadaczem, tak ja dostałam od Boga dar, taki mój mały charyzmat, ciągłego mówienia o miłości, rozpatrywania wszystkiego właśnie przez nią, dlatego niech o niej napiszę parę słów i o tym, jak dane mi było ją odkrywać. Może ojciec uzna to wszystko za tkliwo religijne, ale taka właśnie jest moja historia. I bardzo dobrze, Asiu. Gdy byłam dzieckiem, moja rodzina należała wtedy do raczej typowych, niedzielno-świątecznych katolików, bez większej relacji z Bogiem. Jeździłam na oazy, ale te wakacyjne wyjazdy jakoś nie zgrywały się z życiem szkolnym, które nie było zbyt łatwe. Ze szkoły podstawowej wyszłam z wieloma zranieniami, z całkowitym brakiem pewności siebie, z myślami samobójczymi, bez przyjaciół czy znajomych, w naprawdę dużej samotności. Niektóre z tych rzeczy pałętają się we mnie aż do dzisiaj. Może ktoś się zdziwi, że to tyle trwa, ale jednak to ukształtowało we mnie zarówno to, co złe, jak i to, co dobre, co dziś w sobie cenię. Wracając jednak do biegu wydarzeń. Pierwszy dotyk prawdziwej, tak pożądanej przeze mnie miłości nastąpił w dniu przyjęcia przeze mnie sakramentu bierzmowania. Potem jak biskup naznaczył mnie znakiem krzyża na czole, do końca dnia czułam, jakby został mi on tam bezboleśnie wyryty. Od czasu do czasu przy przystępowaniu do Eucharystii nadal go tam czuję. Co więcej, nastąpiło we mnie coś, co niektórzy nazywają spoczynkiem w Duchu Świętym. Wiem, co ojciec może powiedzieć, ale jestem pewna, że to pochodziło od Boga. Przemodliłam to, a i wielokrotnie później podtrzymywało mnie to, dając świadectwo dobrych owoców. Nie mdlałam, nie upadałam, ale trwałam w takiej wielkiej, spokojnej radości, miłości i szczęściu, jakiej nigdy wcześniej ani długo później nie doświadczyłam. Nie śmiałam się, ani nie robiłam nic szczególnego, tylko lekko uśmiechałam się, bo przez tą resztę wieczoru świat mógł toczyć się swoim biegiem, mogło się palić i walić, jak to się kolokwialnie mówi, ale nic nie było w stanie oderwać mnie od miłości, jaką wylał na mnie Duch, przychodząc do mnie tak po raz pierwszy. Przez kolejne 3 lata różnie ze mną bywało, zarówno z wiarą, jak i z samopoczuciem. Nigdy nie zwątpiłam w Boga, ale gdy wracały te tak zwane duchy przeszłości, dawne krzywdy, powodujące coraz to nowe, kolejne zranienia lub napady nerwicowe, to często wyrzucałam to Jemu, dlaczego jestem z tym wszystkim sama. Gdy było lepiej, starałam się być blisko Niego. Czasem nawet na adoracji wracała do mnie większa lub mniejsza część tej radości, którą już znałam z dnia bierzmowania. Niezależnie od tego, w jakim byłam stanie, starałam się brać udział w życiu Kościoła, choć z modlitwą to bywało bardzo krucho. Przełom nastąpił w 2017 roku. Poszłam wtedy na pierwszą pieszą pielgrzymkę do Częstochowy. Kontuzja, której doznałam już pierwszego dnia, wymusiła na mnie totalną zmianę podejścia. Ja, która w żaden sposób nie chciałam się narzucać ze strachu, że mogłabym zostać odrzucona, nagle wymagałam pomocy, co więcej, otrzymywała ją bezinteresownie przez całą pielgrzymkę, będąc kilka razy upominana za to, że usiłuje poradzić sobie sama. Usiłowałam też ofiarować Jezusowi swój ból, ale czułam jakąś przeszkodę, która uniemożliwiała mi w pełni to uczynić. Ta przymusowa lekcja pokory wymusiła na mnie pewne refleksje. Do domu z Częstochowy wróciłam z jednym wielkim zdaniem wyrytym na sercu. Ta sama ja, która jest całkowicie niepewna siebie, wręcz nienawidziłam wtedy siebie, że jestem całkowicie zawładnięta jakąś pychą, że to jest właśnie to. Wydawało mi się to niemożliwą skrajnością, ale czułam, że to jest prawda o mnie i nie wiedziałam, co z tym zrobić. Nigdy wcześniej, nawet w dniach, gdy nie chciało mi się żyć, nie czułam się tak przygnieciona. To doświadczenie było tak mocne, że przez następne 2 tygodnie w domu nie mogłam myśleć prawie o niczym innym. Po tym czasie wyjechałam na spotkanie młodych mojej archidiecezji. W całym swoim dole, w jakim się znajdowałam, nie wiedziałam, czy na pewno chcę tam się znaleźć. Coś, a raczej ktoś, jednak sprawił, że dość spontanicznie pojawiłam się w tym miejscu. Chyba nie potrafię opisać tego, co tam się wydarzyło innymi słowami niż te najprostsze. To było nabożeństwo pokutne. Na samym początku dziewczyna opowiadała tam jakieś swoje świadectwo. Już nie pamiętam, co dokładnie mówiła, ale jak to w takich historiach bywa, oprócz jednego szczegółu opowiedziała swoje, a jak się okazało, moje życie. Mówiła o prześladowaniach, o przezywaniu, o tylu fałszywych imionach, epitetach, jakimi ludzie ją obdarzali, i powiedziała o miłości. Po świadectwie dostaliśmy karteczki samoprzylepne, na których sami mieliśmy wypisać epitety, jakimi nas fałszywie obdarzono. No bo przecież imię mamy jedno, nadane przez Boga. Następnie te karteczki mieliśmy przykleić do alby księdza, który symbolizował Chrystusa. Następnie karteczki te znalazły się na wielkim brystolu, na którym po chwili postawiono Najświętszy Sakrament. Wtedy właśnie umarłam. I wtedy urodziłam się po raz drugi, na nowo. Bo zobaczyłam, jak sam Jezus staje na całej tej krzywdzie, której doświadczyłam, jak miażdży to całe zło. Na tych kartkach były wypisane wszystkie moje okropne imiona, którymi mnie nazywano, wyzywano i poniżano, którymi ja się nazywałam, wyzywałam i poniżałam. W jednej chwili dokonało się to, czego nie mogły uleczyć wcześniejsze wizyty u psychologów. Nagle zrozumiałam, że jestem córką króla, który ukochał mnie aż do krzyża, że jestem najbardziej kochana na świecie przez niego, jak każdy człowiek przecież, i że nie mogę tak źle o sobie myśleć, tak bardzo się nienawidzić, bo jako dziecko doskonałego jestem do niego podobna. Wyobrażając sobie przykazanie miłości jako pewien trójkąt, trójkąt miłości między Bogiem, innymi i mną, zrozumiałam, że jeśli siebie kochać nie potrafię, to ani bliźnich, ani tym bardziej Boga nie będę potrafiła całkowicie kochać. Że grzeszę? No tak, to prawda. Że boli? Też prawda. Ale te wszystkie niedokochania nagle zalała fala miłości, bo Bóg zmiażdżył to wszystko w przenośni i dosłownie, zwyczajnie, na tym stając. Na tych kartkach. Swoimi stopami. Zniszczył je. 25 sierpnia 2017 roku urodziłam się ponownie. W końcu wybaczając też ludziom, którzy mnie poranili. Po tym wydarzeniu Bóg dał mi wspólnotę i grupę przyjaciół, o której zawsze marzyłam. To oczywiście nie był koniec mojej walki. Uzależniłam się od tych osób i mimo, że pewność siebie miałam od tamtego dnia w miarę ustabilizowaną, pewne zachowania charakterystyczne do niepewności, totalny brak umiejętności społecznych i nerwica dodawały się we znaki. Kulminacją było długie, nieszczęśliwe zakochanie, które po ponad 2 latach pokonałam w końcu w tym nietypowym, kwarantannowym wielkim poście, który był niedawno. Z postu tego wyszłam zresztą z wieloma spisanymi przemyśleniami, jednym wielkim odkryciem w sercu, że Bóg, z którego imion zawsze najbliższa była mi miłość, jest samotny i że miłość nie jest kochana. Wiem, że to pochodzi od świętego Franciszka. Może właśnie z kapucyńskiej oazy gdzieś mi to utkwiło. Ale w tym wielkim poście przyszło całkowicie na nowo, w jakiś sposób mocno mnie doświadczając. W tak zwanym międzyczasie przez kilka miesięcy byłam animatorką jednej z grup młodzieży, przygotowującej się do bierzmowania. To były trudne przygotowania, głównie pod względem występujących wśród animatorów kłótni. Kilka razy byłam bliska zrezygnowania, będąc świadoma, że gdy jesteśmy w stanie cichej wojny, to i młodzież to łatwo dostrzeże i odepchnie ich to od nas. Jednocześnie jakoś nie potrafiłam odejść od tego. Zawsze marzyłam, żeby w ten sposób dzielić się wiarą, więc trwałam. Niezależnie od omawianego tematu, nie mogłam się powstrzymać od mówienia o miłości Boga, bo przecież skoro Bóg jest miłością, to jeśli mówimy o Nim, to jak można nie mówić o miłości? Doszło to do tego stopnia, że przed spotkaniem dotyczącym miłości Boga nie wiedziałam, co właściwie wykraczającego poza konspekt im powiem, bo właściwie to, co miałam, to już im przekazałam. Oczywiście w swojej pokorze zapomniałam chwilowo, że to nie ja mówię przez siebie, tylko Duch Święty. Ostatecznie to spotkanie prowadziłam najdłużej ze wszystkich grup, więc coś musiało w tym być. Gdy piszę tę opowieść, to właśnie wracam z bierzmowania młodzieży, której pomagałam się przygotować. Miałam wrażenie, że osoby, z którymi przeprowadziłam wiele naprawdę mądrych rozmów, są w pewnym sensie moimi dziećmi, choć jestem tylko kilka lat starsza od nich. Cieszyłam się tym, jakiego szczęścia dostępują i byłam z nich naprawdę dumna. Dzięki temu, że mogłam być tak blisko tych ludzi, a ostatecznie być również świadkiem jednej z osób, Poczułem się, jakbym sama przystępowała ponownie do tego sakramentu. I ta wielka radość w duchu wróciła, wróciła w pełni. Tylko że ta radość tym razem, choć jednakowo silna, jak kiedyś, jakby uciekła z chwilą pożegnania się z ludźmi. Nagle wpadłam w pustkę. Poczułam, że to doświadczenie Bożej miłości, choć piękne, to już zbyt małe, że bardzo wzrosłam od czasu tamtego mojego bierzmowania sprzed 6 lat. Nie tylko dzisiejsze doświadczenie jakby umknęło, ale także zostawiło ogromny głód miłości, wielką tęsknotę do niej i do nieba oraz potrzebę uzupełnienia jej. Nie mogąc sobie z tym poradzić, usiadłam i zaczęłam pisać tę historię. Może to tutaj znajdę jej więcej. Aktualnie jestem dużo pewniejszą siebie, piękną, a jakże, kochającą siebie trochę kobietą, która wróciła na terapię, by jakoś ogarnąć resztę tego artystycznego nieładu w mojej głowie, wzorując się szczególnie właśnie na Maryi i Judycie. Związku jak nie było, tak nie ma, żeby zacząć się bardziej miłością dzielić, ale dzięki konferencji o Judycie i pachnidłom to już tak nie boli. Jest całkiem satysfakcjonujące, wiadomo, wszystko w swoim czasie. Jestem też aktualnie w trakcie nowenny pompejańskiej, tym razem we własnej intencji. Ojca, jak również słuchaczy, o ile jakimś cudem ojciec dotrze do tego maila pośród tylu innych, proszę o modlitwę, bym przepracowała z Bogiem jeszcze parę moich niedokochań i zranień z przeszłości. I bym się w końcu odważyła jeszcze szerzej mówić o miłości, bo ona jest wszystkim. A tym, którzy też zostali zranieni zbyt wcześnie, mówię, dasz radę, tylko pozwól Bogu się utulić. Pozdrawiam i pamiętam w modlitwie z Bogiem, Asia. Przepraszam, że tak długo, ale pomogło mi na tę moją tęsknotę. Tak chyba miało być, żebym to napisała ojcu i wysłała. Pa. Droga Asiu, kochana Asiu, bardzo serdecznie dziękuję za tą twoją spokojną historię, ale bardzo ważną historię. Zobaczcie, nie ma w tej historii może jakichś strasznie wielkich rzeczy, tak? Nie ma jakichś totalnych bagien, totalnych rowów, ale jest jedno z najgorszych doświadczeń życia, kochani, wbrew pozorom, tylko że ono się właśnie często dzieje bez wielkich dramatów, a przynajmniej bez takich medialnych dramatów. Dlatego, że jedną z najgorszych rzeczy w życiu jest poczucie niewartości. Ono się może, kochani, wydarzyć na 1000 sposobów. Ludzie nam to robią, bo właśnie tak jak mówiła Asia, 1000 przezwisk, 1000 słów złych. Często nam to robią rodzice, kiedy mówią złe słowa swoim dzieciom, kiedy w nich nie wierzą, kiedy ich poniżają, kiedy mówią, że są do niczego. Każde dziecko powinno, kochani, wyjść z domu z maksymalnym poczuciem wartości. Tak się oczywiście nie dzieje, albo rzadko się dzieje. To się potem też dzieje przez nasze grzechy, przez nasze upadki, przez to, że szatan nam wmawia, zobacz, jaki jesteś do niczego i że jak tylko chcę, to zrobię z tobą, co będę chciał. Mnóstwo jest, kochani, takich rzeczy, które sprawiają, że nasza wartość się obniża i obniża i obniża. I tę historię, kochani, przeczytałem z dwóch powodów. Bo jest jedna bardzo piękna odpowiedź, druga, która jest między wierszami, ale chyba autorka jej nie zauważyła. Ale droga autorko, ja ci ją zauważę. Pierwsza ta, o której pisze Asia. Zobaczcie, wiem, że tu się to dokonało w pewnym geście, kochani. To nie chodzi o to, że te gesty są potrzebne. One razem mogą pomóc, a to nie jest tak, że w tych gestach jakaś ukryta jest moc. Zrobiono taką praktykę, takie rzeczy się robi często, nie na oazach, albo na innych tego typu rzeczach. Napisali te wszystkie obraźliwe słowa, te wszystkie ohydne słowa na kartkach, a potem postawili na nich Pana Jezusa. Bardzo pięknie. To miał być rzeczywiście symboliczny gest. Jezus niszczy, Jezus depcze. Jezus wyrzuca z twojego serca, z twojej głowy, z twojego myślenia te wszystkie obelżywe słowa. Kochani, z waszą niemiłością, z waszym głodem miłości, z waszym głodem akceptacji, z waszym głodem tego, że jesteście dobrzy, piękni, wartościowi, trzeba pójść do Pana Jezusa. Trzeba Go prosić, zdepcz to. Pokaż mi, że to jest nieprawdziwe. Pokaż mi, że te słowa nie są o mnie. Że te obelżywe, obraźliwe obelgi nie są o mnie. Jezus to może zrobić. Kochani, to jest bardzo ważna sprawa, żeby z tym chodzić do Jezusa. Ja, broń Boże, nie mówię, że nie potrzebujemy czasem terapii, nie potrzebujemy różnego rodzaju pomocy. Takiej po ludzku, tak, bardzo często potrzebujemy. I zobaczcie, Asia sama napisała tak, że teraz chodzi na terapię, żeby też sobie pomóc. To jasne, pewne rzeczy trzeba uporządkować, tak po ludzku. Ale jak sama mówi, tamto jedno doświadczenie było po prostu jak 1000000 terapii. I koniec, to nie jest taka ucieczka, to nie jest taki wytrych, aha, no to w takim razie, bo część z nas się oczywiście boi pójść po jakąś pomoc, a to pójdę do Pana Jezusa, on mi tam wszystko naprawi. Nie, kochani, tak naprawdę trzeba działać i tu, i tu. Bóg nas zawsze uczy, że mamy działać jednocześnie i po ludzku, czyli robić to, co po ludzku możliwe, a jednocześnie to prawdziwe doświadczenie miłości, to On może dać. Kochani, żadna terapia nigdy jeszcze nie uzdrowiła żadnego człowieka. Terapia porządkuje, terapia nazywa, terapia pokazuje, gdzie są źródła. Terapia może dać jakby duży dostęp do naszego serca. I ona jest czasem niezbędna wręcz. Bo jak to mówiła Asia, jest taki artystyczny nieład w nas, jak to ładnie określiła, że nie wiadomo w ogóle, co z tym zrobić. I terapia bardzo pomaga, bo ona po prostu rzeczy wskazuje, pokazuje i porządkuje. Ale potem je i tak musi dotknąć Pan Jezus. Musi je ucałować, musi zabrać te obelżywe słowa. Musi zabrać te obelgi, które w twoim sercu zostały na zawsze, które tam ciągle pracują. Kochani, może wam to kiedyś mówiłem. Kiedyś taka pani do mnie przyszła. Żona, matka, już chyba tam 20 lat małżeństwa, z takim przekonaniem, że jej mąż ją zostawi. I zaczęliśmy rozmawiać, dlaczego tak myśli. Myślałem, że coś po prostu jest nie tak w tym małżeństwie, że nie wiem, może ją zdradza, albo jakoś, nie wiem, no po prostu nie angażuje się w związek, tak? I ona jest jakaś taka osamotniona. Okazało się, że nie. Okazało się, że ma świetnego męża, naprawdę bardzo troskliwego ojca, bardzo dobrego męża, zaangażowanego w związek, bardzo ją kochającego. Zupełnie nie mogliśmy dojść, ani ja, ani ta pani, skąd się to wzięło, dlaczego ona miała ciągle takie myśli, że będzie sama. Mimo, że była w małżeństwie już kilkadziesiąt lat. Poprosiłem, żeby z tym mężem przyszła, bo chciałem też po prostu posłuchać. Mówiłem, nie wiem, może ona czegoś nie widzi, może rzeczywiście jakoś tam się, nie wiem, oszukują, czy on ją oszukuje. Porozmawiałem z nim, poznałem go. Fantastyczny człowiek, świetny mąż, naprawdę. I zupełnie nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Dlaczego ta pani tak miała? Ona o tym mężowi mówiła, w sensie nie oskarżając go o to, bo wiedziała, że to nie jest jego wina, tylko mówiła mu. Jego to bardzo bolało oczywiście, no bo wiecie, jak to boli. Nie? Ty kochasz kogoś, a ten ktoś żyje w przekonaniu, że go nie kochasz. I że go jeszcze zostawisz, nie? I kochani, po wielu, wielu, wielu tam spotkaniach doszliśmy w końcu do tego, co się w ogóle wydarzyło. Okazało się, że ta pani, kiedy była nastolatką, była tam chyba, nie wiem, w ósmej klasie, miała tam ze 14 czy 15 lat, miała jakiegoś chłopaka, takiego, wiecie, taka miłość szkolna, nie? To trwało tam może z miesiąc i to się po prostu tam rozpadło z hukiem, jak to często takie te pierwsze miłości. I ona wróciła do domu taka zapłakana, bo to był ten dzień, kiedy ten chłopak ją zostawił, kiedy się rozstali. I powiedziała o tym mamie. Mama akurat widocznie miała, nie wiem, jakiś ten słaby dzień. Sama była w jakiejś trudnej sytuacji ze swoim mężem. Jakieś tam przeżywali trudności. I wydarła się na tą córkę wtedy. Widzisz, bo ty jesteś taka głupia jak ja. I ty sobie nikogo nie znajdziesz, a nawet jak sobie znajdziesz, to znajdziesz tak jak ja. I na pewno ten ktoś cię skrzywdzi. Tak jesteś głupia jak ja. No niedobrze jej powiedziałam, ale tak to bywa w życiu. Gdy okazało się, że w sercu tej kobiety po prostu od 14 roku życia pracuje takie słowo. Ty jesteś taka głupia jak ja i sobie nigdy nikogo nie znajdziesz. I nawet kiedy znalazła fantastycznego mężczyznę, męża, ojca, swojego towarzysza, to w jej sercu ciągle pracowały te słowa. Ty sobie nigdy nikogo nie znajdziesz. Nawet jak go miała, to była przekonana i tak mnie zostawi, bo przecież ja jestem głupia i sobie nigdy nikogo nie znajdę. Kochani, takie rzeczy mogą w nas pracować latami, te wszystkie oskarżenia, te właśnie złe słowa. Iluż to rodziców mówi takie rzeczy swoim synom, swoim córkom. Jesteś do niczego, jesteś beznadziejny, jesteś zerem, nic z ciebie nie będzie. Pan Jezus musi to zdeptać. Czasem terapia musi wskazać, co trzeba zdeptać, gdzie i jak. Ale da się to zrobić. Ale druga rzecz, której Asiu chyba trochę nie widzisz też. Sama napisałaś, że ciągle oczywiście różne głody w tobie są. I też, że piszesz tą opowieść, ten list do mnie, to już jest sprzed ładnych chyba 2 lat ta opowieść, tak mi się wydaje, jeżeli dobrze pamiętam. Więc pisałaś ją dosyć dawno temu, chociaż nie, no, to już była pandemia, więc to, no ale pewnie z rok albo z 1,5 roku temu. Że są tobie pewne głody jeszcze ciągle niezaspokojone i piszesz to po to, żeby może w ten sposób też znaleźć tutaj wypełnienie. Kochani, pamiętajcie o jednym. Głód nas będzie zawsze. Pewien głód miłości, akceptacji, wartości, dopóki żyjemy na tym świecie, dopóki nie jesteśmy z Bogiem twarzą w twarz, dopóki są grzechy, dopóki jest słabość, będzie w nas zawsze, uwaga. I trzeba się z tym w ogóle pogodzić, mało tego, trzeba go wykorzystać. Kochani, nie chodzi mi już o taki zły głód, który nas niszczy, który nas zamyka i tak dalej, to nie o to chodzi. Ale pewien rodzaj tęsknoty, pewien rodzaj głodu, pewien rodzaj niezaspokojenia musi w nas być. I wręcz trzeba się pogodzić, że on jest, bo on jest narzędziem, które nas napędza do szukania Boga, do szukania tego, kogo nie widzimy, do szukania wypełnienia, którego jeszcze nie znamy, do szukania satysfakcji, która nas ciągle przekracza, bo mamy duży ten głód. Uwaga, mamy go nieskończony. Tylko coś nieskończonego może zapełnić nieskończoną pustkę, a w nas, kochani, pustka jest nieskończona. I tylko Bóg nieskończony może ją zapełnić. To się nie stanie za ziemskiego życia. Tak, po trochu może ją już tutaj wypełnić, na ile mu na to pozwolimy, na ile się otworzymy, na ile mu damy taki dostęp, ale w pełni, kochani, pewnie większości z nas się nie uda. I to nie szkodzi. Nie mówię tego w kluczach, a moglibyśmy się bardziej postarać. Nie. Ta tęsknota, ten głód, to niezaspokojenie jest trampoliną do niego. Jest czymś, co ma nas napędzać, żebyśmy z nim byli, żebyśmy go szukali, żebyśmy do niego dążyli. Więc tego głodu też po części się nie bójcie. To nie jest tylko zły głód. Tak, może być bardzo zły, kiedy nas niszczy, oczywiście. Wtedy, tak jak mówię, potrzeba Pana Jezusa, żeby zniweczył te złe rzeczy, potrzeba terapii, żeby sobie z nimi poradzić. Ale sam ten głód ma w nas być, bo on jest dobry, on jest potrzebny. On jest poszukiwaniem wiecznego spełnienia, które kiedyś nadejdzie. Asiu i drodzy słuchacze, bardzo wam dziękuję za to kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że wam się na coś przyda. Mam nadzieję, słyszymy się za tydzień. Pomódlcie się proszę teraz za nas, bo w środę wyruszamy na pielgrzymkę. Jak rozumiem, możliwe, że z Mariolą, tak? Może ruszam z tego komentarza z początku. Jeżeli tak będzie, Mariola, przywitaj się. Słyszymy się pewnie za tydzień. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie i kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Dobrego wieczoru, dobrego dnia, dobrego poranka, kiedykolwiek tam tego słuchasz. Tęsknij i pragnij Boga. On cię będzie pomału, krok po kroku zaspokajał. Do usłyszenia za tydzień. Z Bogiem.